Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Jak pan profesor u nas w studiu, to zawsze rozmawiamy o polityce. Porozmawiamy o niej na pewno, ale myślę, że zaczniemy w takim zupełnie innym wymiarze, na fali mundialu, który odbywał się w Rosji. Nie wiem, pan profesor oglądał? Jest pan fanem?
Starałem się oglądać. No nie wszystko, bo to też dosyć dużą ilość czasu, ale myślę, że jakąś część tych meczy udało mi się.
Bo czasami jesteśmy takimi kibicami, jeśli ktoś nie ma czasu albo nie interesuje się piłką specjalnie, że Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy oglądamy. O Polakach nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali, bo tam właściwie nie ma o czym rozmawiać. Zwłaszcza, że tych meczów nasza drużyna specjalnie wiele nie rozegrała, ale nie wiem, czy spotkał się pan z takim zjawiskiem po mundialu, kiedy pojawia się bardzo dużo agresywnych wpisów, przede wszystkim w mediach społecznościowych, powiem wprost rasistowskich wpisów, wpisy tego rodzaju, że jaka tam Francja zagrała, że to przecież Afryka została mistrzem świata. Różne dziwne rzeczy ludzie piszą, internet wszystko przyjmie, co do tego nie ma wątpliwości, chociaż niektórymi wpisami to myślę, że powinny się nawet odpowiednie służby zajmować. Sport wyzwala agresję, pańskim zdaniem, taką na tle rasowym?
Czy na tle rasowym, to znaczy sport jest zawsze rywalizacją, no, żeśmy przecież obserwowali, jest rywalizacją o coś, w tym wypadku o Mistrzostwo Świata, ale generalnie jest to zawsze przedmiot rywalizacji. Rywalizacja zawsze budzi emocje, także to niestety, jak pan mówi, złe. Złe. Tym bardziej, że są tacy, którzy twierdzą, że futbol jest jakby namiastką współczesnej rywalizacji w sytuacji, kiedy naga siła coraz mniejszą rolę w naszym życiu odgrywa, to jakby futbol jest jej kompensacją czy kwintesencją, zwłaszcza ten futbol w wykonaniu reprezentacji. Mamy tu swego rodzaju walkę między narodami. Ona się przeradza w tego typu zachowania. FIFA stara się z tymi zachowaniami rasistowskimi.
No od zawsze, tak? Nawet mają znaczki, emblematy na koszulkach i tak dalej.
Ja myślę, że to, że są zawsze wśród, także i Polaków, ale także i ludzi innych nacji, są ludzie, którzy w ten sposób patrzą na
piłkę. Prostolinijnie postrzegają świat, powiedziałbym nawet.
Zawsze chyba raczej prostacko, czy i nawet gorzej, no, prostolinijnie, żebyśmy nie obrażali tych, którzy prostolinijnie myślą.
Oczywiście.
Więc takie zachowania się zdarzały i pewnie się będą zdarzać. Miejmy nadzieję, że będzie ich coraz mniej, ale ja, skoro internet, pan powiedział, przyjmie wszystko, to tak na dobrą sprawę nie ma dobrego sposobu, żeby uniknąć tego rodzaju zachowań, wpisów, słów, obrazów i tak dalej.
A one rzeczywiście zawsze się pojawiały i myślę, że na każdym nawet etapie rozgrywek wystarczy przypomnieć sobie pierwszych czarnoskórych piłkarzy, którzy przyjeżdżali chociażby do Polski, grali w polskich ligach, obrzucani bananami i takie różne dziwne sytuacje.
No ja myślę,
sytuacje.
Że to jest też kwestia oswojenia się, to jest po pierwsze. Po drugie, no jednak edukacji. Czyli wracamy do zjawisk, które ze swej natury są długofalowe. Nie można tego na pstryknięcie rozwiązać. Inaczej mówiąc, oswojenia się z tym, że obok nas żyją, czy razem z nami w tym wypadku, żyją ludzie innych ras, narodowości, religii i tak dalej.
Jeżeli
się z tym nie oswoimy, no to w takiej sytuacji budzi to tego rodzaju, przynajmniej u części osób, nie, na szczęście niewielki, ale jednak budzi tego rodzaju agresję i zachowania, wpisy, słowa, które ranią, obrażają.
Ale kiedy Olis Adebe strzelał jako zawodnik polskiej reprezentacji, naturalizowany Polak, bramki dla polskiej reprezentacji, to wszystko było w porządku, więc widzi pan, dużo zależy od
punktu, inaczej mówiąc, swoich jesteśmy jeszcze w stanie przełknąć. Wynikałoby z tego dla tych osób, które tego rodzaju myśleniem się posługują. Natomiast już w przypadku obcych nie ma żadnych zahamowań, można by to tak odebrać. No mówię, mam nadzieję, że takich zachowań będzie coraz mniej, bo one no, niestety pokazują tą brzydszą część ludzkiej natury.
No niestety, a jeśli jeszcze ludzie wiążą to z uchodźcami, mówią, gdyby na tych tratwach nie przypływali do Europy, to by ich nie było i tak dalej.
Są tacy, którym w myśl przysłowia wszystko się kojarzy ze wszystkim i też na to niestety nie ma rady.
Oczywiście, że tak. Teoretycznie mamy w tej chwili sezon ogórkowy, jeśli chodzi o politykę, chociaż jeśli się przyjrzeć temu, co dzieje się chociażby w polskim parlamencie, to być może czujność Polaków ewentualnie jest uśpiona i mniej interesują się tym, co dzieje się właśnie w polityce tej ogólnopolskiej, a dzieją się tam ważne rzeczy. Przede wszystkim sądy znowu na tapecie. Jak pan myśli, jak się skończy sytuacja sądami w naszym kraju.
No skończy się chyba niedobrze dla nas wszystkich, dlatego że te zmiany, które proponuje obóz rządzący, to są zmiany, które generalnie nie ułatwiają, albo jeszcze inaczej, nie zmieniają negatywnej oceny sądownictwa przez moich rodaków. Ona jest fatalna i to wszystkie sondaże pokazują, ale ona nie wynika bynajmniej z tego, że Sąd Najwyższy jest taki, jaki jest, bo do Sądu Najwyższego bodaj promil spraw trafia, ale wynika z przynajmniej z kilku rzeczy, na które w tej chwili od 2,5 roku rządzący nie potrafią znaleźć rozwiązania. To jest przewlekłość postępowań. W sprawach gospodarczych to jakieś 3 lata podobnoż. Przewlekłość postępowań, zła organizacja pracy i to, co byśmy nazwali niesprawiedliwością. W przypadku wymiaru sprawiedliwości to jest też fundamentalne przekonanie sporej części społeczeństwa, że w sądach sprawiedliwości się nie znajdzie, albo jeszcze sprawiedliwość jest dla bogatych. Myślę, że to tego typu zjawiska, co prawda wymagają działań długofalowych, ale to są te, które ważą najbardziej na, no oczywiście wyroki jeszcze, dlatego że one budzą często społeczny sprzeciw, ale no, tak to też bywa, sędziowie to też ludzie. Tak jak każdy z nas się potrafi mylić z grzesznikiem, tak i sędziowie potrafią no, dokonywać wyborów czy ocen, które nam się nie podobają. Natomiast nie da się tego rozwiązać metodą polegającą na tym, że wymienimy ludzi. Zwłaszcza, bo na to wygląda, że u szczytu drabiny sądowniczej. Dlatego, że wydaje się, że kluczowa jest tutaj zmiana procedur i zmiana sposobu działania. Ona jest z natury no, trudna, żmudna, nie da efektów marketingowych.
Wie pan, wielu obserwatorów sceny politycznej w tej chwili mówi, że pod płaszczykiem tego, że teoretycznie mówimy ludziom, zmienimy sądy, one będą szybciej działać i tak dalej, wymieniamy Sąd Najwyższy, z którym, tak jak pan wspomniał, właściwie promil przeciętnych obywateli czy obywateli naszego kraju ma do czynienia. Natomiast to jest bardzo ważna instytucja i za tym, gdyby patrzeć na kolejne kroki, jakie mogą zostać podjęte, może się bardzo wiele zmienić w naszym kraju. Ja już spotkałem się nawet z taką opinią, zresztą zacnych prawników, którzy przypominają lata II Rzeczypospolitej i tego, co wydarzyło się po zamachu majowym, jak poszedł cały proces, który rozpoczął się od przejęcia Sądu Najwyższego, wtedy w II Rzeczpospolitej, którą mitologizujemy jako Polacy niejednokrotnie.
Ja myślę, że inaczej mówiąc, są oczywiście 2 sposoby myślenia na to, że pewna część systemu państwa źle działa. Pierwsze to jest taki, że są tam niewłaściwi ludzie. Innymi słowy, instytucje, normy są w miarę dobre, natomiast ludzie nie są niewłaściwi. No i drugi, że ludzie są tacy, jacy są. Są różni, ale trzeba dokonywać zmian prawnych i instytucjonalnych. Ja generalnie uważam, że w systemie demokratycznym to drugie rozwiązanie jest lepsze. Natomiast to pierwsze, że kadry decydują o wszystkim, był już taki pan, który a nie cieszy się on specjalnie
zdecydowanie
popularnością, który mówił, że kadry decydują o wszystkim i przekonanie czy naiwna wiara, że wystarczy, że jeśli to będą za przeproszeniem nasi, ja ich nie chcę tutaj pozycjonować w ten sposób.
Ale tak są pozycjonowani.
Takie przekonanie i to już z góry zakłada, że jak będą właściwi ludzie, to będzie to sprawniej działać, to mało powiedzieć, że to jest naiwność. Państwo jest zbyt skomplikowaną maszynerią, żeby w ten sposób myśleć. I to, co pan mówił o sezonie ogórkowym, tudzież o przekonaniu o tym fatalnym odbiorze działania wymiaru sprawiedliwości w oczach obywateli, to z całą pewnością ułatwia tego typu działania.
Ale tłumy na ulicach się pojawiały, jasne, nawet podczas wakacji.
Dokładnie, ale dla przeciętnego Kowalskiego Sąd Najwyższy jest tym czymś tak abstrakcyjnym, jego dużo bardziej interesuje to, co się na przykład w sądzie rejonowym, bo przez te sądy przechodzi najwięcej spraw. Jest jeszcze jedna rzecz, której politycy mogliby zrobić bardzo dużo. Otóż w Polsce jest za szeroki wymiar kognicji, czyli za dużo spraw trafia do sądów. Mamy stosunkowo sporą liczbę sędziów. Całkiem spore nakłady, jakbyśmy porównali do innych państw Unii Europejskiej. No to coś jest na rzeczy, że system źle działa.
Zwłaszcza, że były wprowadzane teoretycznie przynajmniej pewnego rodzaju rozwiązania, jak sądy 24-godzinne i tak dalej. I ja mam wrażenie, że niespecjalnie cokolwiek zadziałało.
Niespecjalnie to przynajmniej w odbiorze społecznym niespecjalnie to działa, a skoro za szeroki zakres kognicji, czyli spraw, które podlegają kontroli sądowej, no to przecież kto stanowi prawo w Polsce? Sejm, Senat, czyli politycy.
A powiedziałby pan, że jest coś na rzeczy, kiedy mówi się o tym, że przejęcie Sądu Najwyższego to potem w prostej linii wpływ na Trybunał Stanu. A ten Trybunał Stanu jest straszakiem dla wielu polityków. No wystarczy spojrzeć na to, co mówi opozycja pod adresem obecnego prezydenta. Zresztą, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, też mówiło o Trybunale Stanu dla różnych polityków.
Ale jest to straszak papierowy. O ile dobrze pamiętam, od 28 lat tylko jedna sprawa zakończyła się. Prawie chyba tak zwanej afery alkoholowej, czyli tego importu do Polski z początku lat 90. I żadna inna w Trybunale Stanu się nie zakończyła. Więc to nie jest instytucja, którą można by uważać za, ona może być politycznie straszakiem, ale trudno na razie sobie przynajmniej wyobrazić jej sprawne
działanie. To może działać prosty mechanizm, tak? Mamy swoich w Trybunale Stanu, to nawet jeśli zmieni się rzeczywistość polityczna i wybory nie pójdą po naszej linii, to przynajmniej będziemy mieli tam swoich ludzi, a odkręcić to, żeby tam dać innych ludzi, to nie będzie takie proste.
Jeżeli pan podaje porównanie do II Rzeczpospolitej, tak, to tak zmierzamy jest do systemu autorytarnego.
Właśnie o to
W tym momencie, ale w tym, no bo trudno, to jest jakby szersza dyskusja, ten autorytaryzm klasyczny, dwudziestowieczny, wydaje się, że dzisiaj już jest demodé, raczej trudno sobie wyobrazić jego prostą,
no świat się zmienił,
prostą recepcję. Wydaje się, że to będzie coś w rodzaju systemu hybrydowego. Mamy problem z demokracją, on jest, to jest problem w ogóle na Zachodzie, z demokracją liberalną. Też trudno ją jednoznacznie zdefiniować, warunki brzegowe i tak dalej, więc być może na naszych oczach dokonuje się pewna zmiana, ale tego typu działania, czyli przekonanie, że wystarczy obsadzić urzędy, instytucje swoimi ludźmi, żeby wszystko dobrze działało, jak mówiłem, jest co najmniej naiwnością. I patrząc na historię, nigdy się nie sprawdziła specjalnie, więc ja uważam, że ważniejsze są normy i instytucje. Ludzie są tacy, jacy są. Musi być sposób, żeby dokonać pewnej zgodnej z przepisami ich wymiany w przypadku polityków, kartką oczywiście wyborczą i tak dalej. Natomiast to, że kto będą, że to będą swoi, to rzeczywiście rodzi tego typu pokusy, o których pan tutaj
to tak,
mówił.
No, można pójść dalej i powiedzieć, że skoro następnie to Sąd Najwyższy stwierdza o ważności wyborów, można uznać, że wybory, nawet jak się odbędą najbliższe, samorządowe, ktoś uzna, że jednak one się odbyły bezprawnie i co robimy na początek? Wprowadzamy wszędzie komisarzy, tak? Tak, żeby wymienić ludzi, zarządy komisaryczne.
Ja wiem, też z jednej strony mamy do czynienia z tymi działaniami, których jednym z tych działań jest kwestia wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej mamy też do czynienia często z, delikatnie mówiąc, z grubą przesadą albo z histerią.
A to prawda.
W tym bardzo trudno się zresztą odnaleźć. Żyjemy dzisiaj w Polsce, gdzie podziały polityczne są tak głębokie i rzeczywiście być może nawet sięgając w przeszłość do tego okresu II Rzeczypospolitej, do tych bardzo głębokich politycznych podziałów i co gorsza, te rowy są coraz szybciej i głębiej kopane. Tymczasem żyjemy w jednym państwie, nie możemy część wysłać na Księżyc czy na Marsa. Musimy ze sobą żyć, musimy ze sobą współpracować dla wspólnego dobra i to sobie trudno wyobrazić, skoro przeciwników politycznych odsądza się od czci i wiary. Niedługo słów zabraknie.
Chociaż mniejsze partie w tej chwili znowu próbują sygnalizować, że zmierzamy znowu do tego, czym trochę straszono Polaków jeszcze kilka lat temu, że znowu będziemy mieli system dwupartyjny w Polsce, czyli będzie Prawo i Sprawiedliwość i załóżmy Platforma Obywatelska, czy jakiekolwiek inne ugrupowanie.
Jasne, zawsze słabsi się, czy mniejsi tego boją, no na polaryzacji zyskują zawsze najsilniejsi.
A to bezwzględnie.
Co do zasady, tego bym się nie bał, no są takie państwa na świecie funkcjonujące przez całkiem nieźle przez wiele lat, Kanada, gdzie funkcjonuje na dobrą sprawę ten system dwóch partii dominujących, nie wiem, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
Dokładnie.
Trudno im coś zarzucić co do sposobu działania systemu politycznego i demokracji, więc co do zasady, natomiast bardziej chodzi o to chyba, że o zmonopolizowanie wpływu na państwo. To nigdy nie jest dobre, chyba że założymy, a myślę, że nikt nieprzytomny na umyśle tego nie zakłada, że ci, którzy rządzą, składają się z super mądrych, wspaniałomyślnych, znakomitych ludzi.
Pan, myślę, że takich Polaków, którzy by stwierdzili, czyli, w ten sposób, to można by bardzo długo szukać.
Czyli z innymi słowy mamy do czynienia z społecznością niemalże anielską, która nami kieruje i w związku z tym powinniśmy tylko hołdy składać i nie ma co
politycy
krytykować.
Politycy byli i są odzwierciedleniem tego, jaki mamy przekrój społeczny.
Mamy do czynienia z sytuacją, która jest o tyle sytuacją dla państw, dla funkcjonowania państwa niedobrą, że mamy pewien monopol władzy, która nie chce słuchać opozycji, ba, programowo ją ignoruje. I z drugiej strony mamy opozycję, która przypisuje wszystkie najgorsze intencje władzy, a co więcej, opozycję, która jest opozycją reaktywną. No, trudno w zasadzie znaleźć jakąś płaszczyznę, pewne były co prawda pewne próby, ale na razie nie bez powodzenia, żeby przejąć polityczną inicjatywę.
Znaczy, ale to myślę, jest polityka reaktywna. Za moment będą szukać politycy opozycji
muszą, tak, bez inaczej, względu. Jeżeli tak dalej pójdzie, to nie ma, to ja nie mam wątpliwości, że w kolejnych wyborach Prawo i Sprawiedliwość
wygra. Wczoraj publikowany był sondaż, który był wyjątkowo nie po linii Prawa i Sprawiedliwości, bo straciło, jeśli niedobrze pamiętam, 7 punktów w stosunku do Platformy, tylko, która zyskuje, czyli spada nagle,
jasne,
poniżej tej magicznej 40.
Tylko tak? Patrzmy na to jako pewien proces, bo siła obecnej ekipy nie polega tylko na tym, co robi, bo robi wiele rzeczy źle. To o jednej żeśmy mówili, czy jest ich więcej zdecydowanie. Natomiast też polega na słabości opozycji, to znaczy na słabości konkurencji, no bo przeciętny człowiek, kto ma ich zastąpić? Jeżeli ta opozycja jest taka, jaka jest, nie potrafi się, dla mnie to jest rzecz nieszczęśliwa. Opozycja jest zawsze potrzebna, zawsze musi ktoś kontrolować, wracamy do tej społeczności anielskiej, chyba że władza składa się z ludzi idealnych, a pewnie się nie składa. No to musi być opozycja, która będzie kontrolować. I w sytuacji, kiedy ta opozycja jest taka, jaka jest, to jest dla funkcjonowania państwa rzecz niedobra. Niezależnie od tego, co o tej opozycji myślimy, to zawsze instrument kontroli, wpływu jest niezbędny.
No i pewnie wielu myśli, że wybory, te, które teoretycznie powinny być na jesieni, będą pewnego rodzaju sprawdzianem, że być może...
Zawsze wybory są lepszym sprawdzianem niż jakikolwiek sondaż.
A inna sprawa jest taka, że jak pokazuje rzeczywistość, czym dłużej dana formacja rządzi, tym zawsze traci zaufanie społeczne. Pojawiają się różnego rodzaju rzeczy. Wczoraj chyba w Super Ekspresie opublikowany był materiał, który opierał się na koszyku produktów i porównywał je z 500+, czyli brał pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, 500 zł, przy wprowadzeniu 500+, i aktualnie, biorąc pod uwagę to, że mamy inflację, bo był wyższy popyt był na rynku na różnego rodzaju produkty, pieniądze pojawiło się więcej. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju podatki, daniny i tak dalej, okazuje się, że to 500 z momentu wprowadzenia, według wyliczeń dziennikarzy, jest o 107 zł niższe. Czyli nie jest to 500+, tylko de facto, biorąc pod uwagę, co można za nie kupić w tej chwili.
Jasne, tylko proszę pamiętać, że ludzie dużo bardziej sugestywne jest to, co dostają do ręki, niż to, bo to jest już ciężko wyliczalne, ale nie ma wątpliwości, że rządzący z jednej strony dają, no bo władza daje tylko to, co zbiera z podatku. To są pieniądze podatników, to są pieniądze publiczne, część jest oczywiście na kredyt. Też sobie nie zdajemy sprawy, że zrzucamy olbrzymie brzemię na barki przyszłych pokoleń, które będą musiały spłacać. Dług publiczny cały czas rośnie.
Jak słuchamy o długu publicznym w takim wymiarze, jaki on jest, to normalny człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić tych pieniędzy.
Ale ktoś wcześniej czy później będzie musiał to
spłacić.
To oczywiście, znaczy kto? My.
My.
A więc rządzący najchętniej się zresztą, jak państwo wiecie, daje pieniądze, które nie są swoje. I mamy jeszcze do czynienia przecież ze wzrostem podatków, czy para podatków. On od 2,5 roku następuje, tym władza się nie chwali.
Bo to dziwne, żeby się chwalić.
to nie jest popularne, ale nieustannie następuje wzrost podatków i danin. Z jednej strony mamy jednak dobrą koniunkturę gospodarczą i z drugiej strony mamy cały czas deficyt budżetowy na przykład. Czyli innymi słowy mielibyśmy okazję, żeby go zmniejszyć. On jest mniejszy, ale cały czas generujemy większy dług publiczny. A z drugiej i przyjdą, przecież zawsze tak jest, że przyjdą lata suche. Gorsze, chude. Nie ma cały czas tego, że...
Przecież Prawo i Sprawiedliwość ma to szczęście, że kiedy dochodzi do władzy, to akurat trafiają na ten moment.
Tak, ale ten moment wcześniej czy później nadejdzie i wtedy trzeba będzie zacisnąć pasa. No i ci, którzy będą niestety musieli to zrobić, no siłą rzeczy muszą tracić na popularności, bo to jest zawsze niepopularne. Tym bardziej, że mówimy o tym, że ta ekipa, która rządzi, no, uprawia rozdawnictwo, no bo 500+, mamy teraz 300+, różne rzeczy, to są tak zwane wydatki sztywne. Już chyba 80% budżetu się składa z takich wydatków, więc pole manewru rządzących jest wbrew pozorom niewielkie już. Ruszenie tych wydatków sztywnych jest zawsze bardzo niepopularne społecznie.
A jeśli jeszcze popatrzymy na projekty dalekosiężne, już począwszy od mostów, przez wielki port lotniczy i kilka...
Czyli olbrzymie inwestycje infrastrukturalne na ciężkie miliardy.
Nie wiadomo skąd wziąć pieniądze, ale to jest problem premiera i jego ekipy. Wróćmy na rynek zielonogórski, bo za moment pewnie startować będzie kampania wyborcza, chociaż tak naprawdę ona się zaczęła, żeby już nie schodzić do tych trywialnych sformułowań, że ona trwa zawsze od pierwszego dnia po wyborach do końca. Jak pan myśli, co będzie leitmotivem tegorocznej kampanii? Bo ona za moment się rozpocznie. Tak.
W przypadku Zielonej Góry, no to wydaje się to oczywiste. Wszyscy na Janusza Kubickiego, jeżeli chodzi o...
Chyba już przyzwyczajony jest pan prezydent.
Prezydenturę. Natomiast w szerszym kontekście, także i województwa, ale też mówił pan tutaj, ja też mówiłem, że nie ma takiego dobrego sondażu jak wybory. No to jest kwestia tego, że te wybory odbywają się, to są pierwsze wybory po 3 latach. I to jest sprawdzian siły i rządzących i opozycji, test, który będzie bardzo mocno rzutował na wybory w roku 2019, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory parlamentarne.
I kolejna rzecz, pierwsze takie wybory, które będą na okres 5 lat. Następnie.
To jasne, natomiast to jest podstawowy test. Ja myślę, że tu można zresztą widzieć tego typu linie podziałów. Opozycja próbuje się konsolidować. W samorządach to oczywiście jest różnie, bo im niższy szczebel samorządu, tym zresztą wpływ polityków jest mniejszy. Działają komitety obywatelskie, kandydaci obywatelscy, więc siłą rzeczy jest ten wpływ mniejszy, ale już w przypadku Zielonej Góry partie polityczne mają bardzo duży wpływ na wybory samorządowe, w przypadku województwa również. I wydaje się, że to będzie klucz tej rozgrywki. Znaczy, nikt tego zresztą nie ukrywa, że kluczem rozgrywki będzie walka PiS i antyPiS, już upraszczając sprawę.
Chociaż wie pan, jak pan obserwuje się to, co dzieje się na przykład w Zielonej Górze na lokalnym rynku politycznym, to można od czasu do czasu odnieść wrażenie o takich bardzo dziwnych tworach, konglomeratach politycznych, które w zasadzie w założeniu, z punktu widzenia nauk politycznych, nie powinny mieć miejsca, jak na przykład konsolidacja kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No ktoś, gdyby...
W przypadku samorządu ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby w samorządzie było jak najmniej polityki w wydaniu, wydaniu krajowym. To znaczy te podziały, spory, konflikty polityczne, które dotykają nas w wymiarze państwa, w przypadku samorządu często są nieszczęściem, to dlatego, że wtedy ci, którzy nimi się posługują, realizują interesy dotyczące pewnych działań w sferze państwa, a nie w sferze samorządu. I tego rodzaju, jak pan mówi, no, nazwijmy to sojusze, próby porozumienia, mnie akurat nie dziwią ani nie gorszą. Pytanie, czy wyborców nie będą gorszyć, to już jest inna kwestia i ci, którzy w ten sposób postępują, muszą się z tym liczyć, ale ja uważam, że w kwestiach, które dotyczą wspólnot lokalnych, współpraca wszystkich tych, którzy chcą te wspólnoty, obywateli mieszkających tych wspólnot reprezentować, jest czymś pożądanym, a szyldy partyjne powinny mieć mniejsze znaczenie niż ta umiejętność pracy i współpracy.
Dla jednych mają większe znaczenie, dla innych mniej. I tak za chwilę slogan powtarzany przy okazji każdych wyborów i każdej kampanii będzie się pojawiał, że szyld nie ma znaczenia. Będą to mówili kandydaci od lewa do prawa, czy polityczni, czy mniej polityczni.
A to oczywiście dlatego, że Polska, Polsce polityka i politycy mają fatalne oceny społeczne, więc paradoks paradoks jest taki, że często próbują udowodnić, że politykami i działaczami partyjnymi bynajmniej nie są. I im niższy szczebel, tym to jest bardziej, że tak, no, widoczne. Nie?
A myśli pan, że objawi nam się jakiś nowy byt polityczny?
Na razie
no, nie zanosi się.
Mamy te próby bezpartyjnych samorządowców. Sam jestem ciekaw, czy ta inicjatywa sprzed 4 lat, która odniosła jednak pewien sukces, teraz ma być inicjatywą ogólnopolską, z tego co wiem, czy to będzie inicjatywa, która przyniesie profity i skłoni przynajmniej część wyborców do tego, żeby zniechęconych, zwłaszcza partyjnymi szyldami, jak już do tego wracamy, żeby oddać głos na...
No bezpartyjni zawsze powtarzają, że tylko procent Polaków należy do partii politycznych, więc de facto nie identyfikujemy się z partiami i tak dalej, i tak
wszystko,
dalej.
To wszystko prawda, ale jak pan i państwo wiecie, tego typu dywagacje w wyborach często tracą swoje znaczenie i mamy do czynienia ze zjawiskami, które się nie mieszczą w tego typu kalkulacjach. Więc ja sam jestem ciekaw. Ja uważam, że polityka samorządowa to jest polityka właśnie, gdzie szyld partyjny powinien odgrywać dużo mniejszą rolę, a dużo więcej umiejętności pracy i doświadczenie w pracy dla dobra nas wszystkich.
Pożyjemy. Zobaczymy. Wszystko teoretycznie wyjaśni się jesienią. Profesor Jarosław Macała, Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.